To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Jak co tydzień u nas eksperci w swoich dziedzinach, którzy odpowiadają na nurtujące nas pytania i wyjaśniają świat. Dzisiaj spróbujemy lepiej poznać zachowanie naszych domowych pupili i odpowiedzieć na pytanie, czy zwierzęta też mają poczucie czasu? A do rozmowy zaprosiłem panią Jagnę Kudłę, doktor nauk weterynaryjnych, behawiorystkę. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszałem takie historie, pani doktor, że pies czeka pod furtką już na kwadrans przed powrotem właściciela do domu, a kot biegnie pod drzwi, mimo że gospodarz właściwie dopiero zajechał pod garaż dwa piętra niżej. Skąd zwierzęta wiedzą, że wracamy do domu?
No tak, z jednej strony oczywiście to poczucie czasu mają niewątpliwie, tak samo jak naszymi cyklami różnymi, dobowymi, bo to głównie o tym będziemy pewnie dzisiaj mówić, jakby rządzą, można powiedzieć, prawa natury, tak samo u psów i u kotów, ale trzeba powiedzieć również i zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że i koty, i psy mają doskonały węch, doskonały słuch. Więc z jednej strony kotom i psom bardzo potrzebne są rytuały, czyli coś, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Ja zresztą w każdym przypadku konsultacji behawioralnej bardzo podkreślam to, żeby właśnie unormować życie tego zwierzaka, ponieważ ono właśnie dzięki temu czuje się bezpiecznie i dzięki temu rozwiązujemy różne problemy behawioralne. Więc one kurczowo, można powiedzieć, trzymają się tych rytuałów i natomiast z drugiej strony oczywiście za nami tęsknią i bardzo czekają na każdy możliwy sygnał, który może zapowiadać właśnie nasz powrót do domu. Czyli na przykład właśnie to, że zmienia się chociażby stężenie zapachu albo konkretny dźwięk. Ja od moich klientów, czyli opiekunów po prostu zwierząt, bardzo często dowiaduję się, że pies jest w stanie, czy kot jest w stanie rozróżnić ten konkretny dźwięk silnika. Żaden inny, ale właśnie ten, i on może być jeszcze na końcu w ogóle ulicy, wjeżdżać w osiedle, a już pies wie. Inna rzecz, że oczywiście biorąc pod uwagę to, jak fantastycznym zmysłem jest zmysł węchu psa, czyli jakby o ile jest czulszy od ludzkiego chociażby, nie wiem, jeżeli chodzi na przykład o takie porównania, kiedyś się czytałam takie porównanie, że kropla kwasu masłowego, kwas masłowy to taki bardzo nieprzyjemny zapach, ale wydzielany na przykład właśnie przez ludzi, buty śmierdzą kwasem masłowym, skarpetki stare, tak? Więc jakby krople kwasu masłowego człowiek wyczuje mniej więcej na wysokości nawet 10 piętra, czyli to jest całkiem ostry zapach. Natomiast pies wyczuje na wysokości do 100 metrów na powierzchni 2/3 Warszawy. Więc czyli to jest około 370 km kwadratowych. No, to są oczywiście pewnego rodzaju ekstrapolacje, ale biorące się właśnie z tego, że pies jest w stanie wyczuć różnicę cząsteczki, jednej cząsteczki zapachu na metr sześcienny. To jest koncentracja 10 do minus 17 mola. Dla porównania pies 10, człowiek 10 do minus 4 mola. Więc jakby te różnice są ogromne i dzięki temu jakby my czasami jakby mamy poczucie takie, że oho, pies wie już, ma szósty zmysł, wyczuwa, że nasz powrót, a tak naprawdę ma niesamowite zdolności węchowe. Ale tutaj, jeżeli chodzi o czas, przepraszam właśnie jeszcze dokończę.
Tak,
poczucie czasu. Psy i koty mają również jakby te cykle związane, cykle dobowe, regulowane przez chociażby metabolizm. Czyli krótko mówiąc, wiedzą, kiedy są karmione, a skoro są karmione, to czuwają głód i ten głód jakby pojawia się w okolicy, najsilniejszy głód odczuwany jest właśnie w okolicy pory karmienia. To jest naturalne przystosowanie się chociażby właśnie
burczy
do tego,
w brzuchu,
ten pokarm rzeczywiście lepiej strawić chociażby. Także Myślę, że tutaj jakby tego poczucia czasu z jednej strony zawsze trzeba uwzględniać zdolność do poczucia czasu u psów, ja i u kotów. Ja też na przykład w terapii lęku separacyjnego mówię opiekunom, żeby mówili, na jak długo wychodzą. To znaczy, dokładnie tak.
I one to rozumieją?
Jeżeli wychodzimy na krótko, mówimy zaraz wracam. Aha. Jeżeli wychodzimy na długo, na przykład do pracy, mówimy idę do pracy. Aha. Jeżeli wychodzimy na średnio, na przykład dajmy na to, nie wiem, właśnie do sklepu, tak? Idę do sklepu. I wystarczy naprawdę nagrywać psy i koty, żeby widzieć, jak doskonale rozumieją właśnie to, że teraz właśnie mogą, albo będą czekać pod drzwiami, bo wiedzą, że zaraz wracam, więc nawet nie ma sensu gdzieś sobie dalej iść, albo właśnie idę do pracy, to znaczy, że można iść na wyro i spać przez najbliższe kilka godzin, bo po prostu nic się nie będzie działo.
A może zwierzęta po prostu wiedzą, pani doktor, że to już 18 jest?
Ja naprawdę szczerze, wydaje mi się, że jeszcze bardzo dużo nie wiemy na temat psów i kotów, na temat postrzegania ich świata. I wiem, że i psy, i koty patrzą na zegarek. Tylko kwestia tego, na takie zegary duże, ścienne, wiedzą o tym. Tylko kwestia tego, czy to jest wyuczone zachowanie, to znaczy, jeżeli na przykład pies na mędzi, prawda, i mówi, teraz już daj mi jeść, bo to zbliża się pora. I w tym momencie opiekun patrzy na zegarek, aha, no dobra, faktycznie zbliża się pora i wstaje. Czy pies się przypadkiem nie uczy tego, że trzeba się spojrzeć na zegarek. Albo właśnie dać wyraźnie komunikat. Popatrz, jest właśnie tutaj wskazówka duża taka, krótka taka i w takim razie chodźmy już jeść. Więc my tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć bez konkretnych badań. Pewnie ktoś wreszcie zaprojektuje coś bardziej konkretnego w tym celu, żeby to sprawdzić. Ale wiemy, że psy mają niesamowitą pamięć. Kiedyś, jeszcze pamiętam, nawet ja jak studiowałam, to było takie przeświadczenie, że pies to w ogóle musi być właśnie nagrodzony tu i teraz, ale to nie dlatego, żeby wzmocnić konkretne zachowania, jak teraz mówimy, tylko że pies to nie będzie pamiętał w ogóle, za co dostaje, prawda, nagrodę, czy za co zostało ukarane, tak jak się kiedyś mówiło. A teraz wiemy doskonale, chociażby właśnie dzięki badaniom z użyciem takiej komendy do as I do, czyli zrób to, co ja, psy są uczone naśladować ludzkie ruchy. Chociażby właśnie na przykład to, że człowiek wstanie, obejdzie jakiś przedmiot dookoła, przeniesie, nie wiem, szmatkę z jednej miseczki do drugiej. I po pewnym opóźnieniu można powiedzieć psu, żeby zrobił to samo. Czyli on zapamięta, co myśmy robili i to zrobi to samo. Oczywiście im dłużej ten czas od komendy, od zrobienia jakiejś czynności do wykonania komendy upływa, im dłuższy czas, tym to ta powtarzalność jest trochę gorsza, czy powiedzmy czasem pies czegoś tam nie zapamięta dobrze, ale niemniej jednak są psy lepsze i gorsze w tej kwestii, tak samo jak ludzie. No, jedni mają lepszą pamięć, drudzy gorszą.
A te lepsze to które, a te gorsze to które?
To nie zależy od rasy, absolutnie, bo oczywiście z jednej strony mamy, właśnie jeżeli mówimy już o predyspozycji rasowej, psy, które się świetnie dogadują z ludźmi, można powiedzieć, czyli są wyuczalne. I to rzeczywiście jest zależność genetyczna, wykazana rzeczywiście w takim bardzo dużym, no, opartym na analizie naprawdę ponad 4 tysięcy genomów psów. To jest naprawdę ogromne badanie, bo chciano jakby wykazać, czy na pewno jest tak, że, prawda, nie wiem, jakieś psy, jakaś rasa ma większą tendencję, dajmy na to, do zachowań agresywnych. I to akurat tego nie wykazano, natomiast wykazano, że są psy bardziej i mniej wyuczalne. I do tych najbardziej wyuczalnych należą wyżły węgierskie, wiźla, to są psy rzeczywiście bardzo chętnie współpracujące z ludźmi, oczywiście border collie i owczarki belgijskie, tak, zresztą one bardzo powszechnie trafiają do służb rozmaitego rodzaju, właśnie ze względu na tą współpracę, więc tutaj można powiedzieć, że psy bardzo chcą zrozumieć, o co nam chodzi, ale są takie, którym, powiedzmy, zależy na tym bardziej, a innym mniej.
Pani doktor, a ile dla psa to godzina?
No i tutaj to jest bardzo ciekawe pytanie, bo również staramy się w pewien sposób określić, czy rzeczywiście ten czas psom upływa w taki sam sposób jak ludziom i już na podstawie chociażby jakby funkcji jak krytyczna częstotliwość fuzji migotania. To jest nic innego jak taka funkcja, która umożliwia nam obserwację, dajmy na to, filmu jako płynnego obrazu, tak? Czyli jakby ile klatek musi być na sekundę, żebyśmy my jakby obejrzeli jakoś film, powiedzmy nie poklatkowo, a właśnie jako płynny ruch. I psy mają wyższą tą częstotliwość fuzji migotania niż ludzie. Ludzie mają około 60 Hz, psy około 80, czyli można powiedzieć w drugą stronę, że im ten czas płynie trochę szybciej. I tak jak powiedzmy mówi się o 60 minutach dla nas, to, że właśnie dla psa to będzie już takie 75 minut w związku z tym. No ile w tym jest prawda, a ile właśnie takiego domniemania na skutek tego, co się już udało odkryć, no to pewnie się jeszcze może kiedyś dowiemy. Ale niemniej jednak pies będzie się bardziej przywiązywał do rzeczywiście, można powiedzieć, pór dnia, czyli powiedzmy konkretnej godziny, dajmy na to 17:30 muszę dostać jedzenie, niż dzisiaj była 17:30, ale potem już będzie 17:45. Nie, absolutnie, absolutnie tak nie jest. Co więcej, jeszcze powiem, że rytm okołodobowy zarówno u psa, jak i u człowieka, jak i u kota, on nie jest dokładnie 24-godzinny. Zresztą to widać się nawet u ludzi, czy niewidomych, czy izolowanych od światła, że oni jakby już, ten rytm się troszeczkę rozregulowuje, o tyle jakby rozregulowuje, przepraszam, względem zegarka, ale właśnie zaczyna żyć już właśnie według naturalnego tego zegara biologicznego. I jak obserwuję różnice między psami i kotami, można powiedzieć, że koty są bardziej przywiązane do swojego zegara biologicznego niż psy. I myślę, że jest to związane bardziej z procesem udomowienia. Zresztą wystarczy powiedzieć, że i psy, i koty są zwierzętami zmierzchowymi, tak? Czyli można powiedzieć, że ewolucyjnie są przystosowane do tego, żeby być bardziej aktywne wczesnym rankiem i wieczorem. Bo tak rzeczywiście wilki funkcjonują, natomiast psy już bardzo dawno nie są wilkami i bardzo właśnie w procesie udomowienia dostosowały się do rytmu człowieka. Co więcej, właśnie na przykład jeden z rytmów dobowych polegającym na wydzielaniu kortyzolu też się zmienił. I tak jak u kota rzeczywiście w związku z tym, że kot jest bardziej aktywny wieczorem, ten poziom kortyzolu będzie wyższy wieczorem, a tak właśnie u psa wyższy jest rano, tak jak u człowieka, ponieważ właśnie pies żyje już tym dniem bardziej niż wieczorem.
No właśnie, pani doktor, mówiliśmy o tym, jak zwierzęta odczuwają czas i jak to się dzieje, że są w stanie przewidzieć choćby to, że za chwilę staniemy w progu domu. Czy możemy jakoś wykorzystać to i na przykład wpłynąć na zachowanie zwierząt, zostawić na dłużej swój zapach w domu, żeby skrócić ten czas oczekiwania na nas? Bo często się mówi, tutaj jest na przykład, nie wiem, mój sweter, połóż się na tym swetrze, ja idę do pracy i papa i wszystko będzie dobrze.
Bardzo fajne pytanie, właśnie tak jest i zresztą to potwierdzają badania, że psy, które dostają coś pachnącego opiekunem, czy to będzie koszulka właśnie, czy na przykład koc, na którym leżymy, to zresztą wiele psów bardzo chętnie skorzysta na przykład właśnie z łóżka podczas nieobecności.
Obowiązkowo.
Właśnie dlatego, że zapach nasz, czyli tej osoby, z którą pies jest związany, uspokaja je. Rzeczywiście mają niższy poziom kortyzolu. Co więcej, tutaj też takie dosyć ciekawe badanie opublikowano, wskazujące na to, że psy, które nie mają objawów lęku separacyjnego, czyli powiedzmy normalnie zostają w domu same i tak bardziej się cieszą, jeżeli opiekun wraca po dłuższym czasie niż po krótszym. Tak?
O, to ciekawe.
Czyli właśnie na przykład jest sytuacja, w której dwie, bo to akurat właśnie w tym konkretnym badaniu badano zachowanie psów po pół godzinie nieobecności, po dwóch i po czterech. I okazało się, że nie tylko pies się bardziej intensywnie witał, czyli no, domagał się uwagi, merdał ogonkiem, miał też wyższy poziom, wyższą częstotliwość, przepraszam, wyższe tętno, czyli wyższą częstotliwość bicia serca, ale co też jest dosyć istotne, wykazywał większe, silniejsze objawy stresu, tak, ale nie podczas nieobecności, tylko w momencie, kiedy ten opiekun wracał. Częściej na przykład oblizywał nosek. Więc tutaj też poziom kortyzolu to, i też po innych badaniach wiemy o tym, że jeżeli pies zostaje naprawdę na dłużej, ten poziom kortyzolu jest również wyższy. Więc tak, pies odczuwa w pewien sposób ten upływ czasu jako coś stresującego. Jeżeli mu chcemy pomóc, żeby on rzeczywiście tę naszą nieobecność nosił lepiej, to po pierwsze lepiej, żeby się czuł dobrze zanim wyjdziemy, czyli długi spacer, potem na przykład ja też mówię, żeby oczywiście, jeżeli chcemy zostawić, dajmy na to, nie wiem, zabawkę wypełnioną jedzeniem, czy właśnie jakieś tam interaktywne karmniki, to tak, robimy to, ale właśnie nie tuż przed wyjściem, tylko właśnie jakieś 10 minut przed wyjściem, 15 minut przed wyjściem, żeby ten zwierzak zaczął już się wgryzać, powiedzmy, w tą zabawkę, mieć super czas, zanim ten człowiek wyjdzie. Może sobie tam jeszcze coś podjadać podczas nieobecności, bo pamiętajmy o tym, że nie, to nie jest tak, że tylko psy, które demolują dom, niszczą, szczekają, czy załatwiają się podczas nieobecności, to są psy, które mają lęk separacyjny. Wielokrotnie spotkałam się z sytuacją, w której pies miał typowe objawy lęku separacyjnego, udało się to dopiero stwierdzić na podstawie nagrania, bo nikt się nie skarżył, że pies wyje, ale takie psy cierpią często po cichu, czyli one właśnie, one nie napiją się właśnie, nie zjedzą, czyli sam fakt, że pies można powiedzieć, trwa w takim zawieszeniu podczas nieobecności, już wskazuje na problem. I jeżeli właśnie zostawiamy coś do jedzenia i to jedzenie jest zjedzone, woda wypita, przynajmniej w jakiejś tam części, to przynajmniej mamy taką świadomość, że to zwierzę nie hamuje swojej aktywności, to znaczy, że jeżeli jest głodne, to zje, to znaczy, że jest lepiej. Na pewno lepiej znosi rozłąkę niż taki piesek, który tego nie robi.
Pani doktora, czy pies czekając na nas odczuwa nudę?
Tak, i wielokrotnie jest taka sytuacja, że to, że pies demoluje dom, czy zgryza meble po prostu, to nie jest kwestia właśnie tego, że odczuwa lęk, bo żeby stwierdzić lęk separacyjny, musimy mieć objawy lęku, czyli znowu nagrywamy to zwierzę, żeby to stwierdzić, ale właśnie nudę. I z jednej strony to... Wiele badań w ostatnich latach wykazało, że psy w momencie, kiedy tego opiekuna nie ma, hamują swoją aktywność, one większość czasu przesypiają, między 80 a 90 parę procent czasu spędzonego bez opiekuna po prostu przesypiają, ale no, jak już nie śpią, to coś by zrobiły, tak? I jeżeli mają zajęcie, to na pewno jest dla nich to bardziej wskazane, one się czują dzięki temu lepiej i jeżeli skorzystają z tego zajęcia, to wtedy mamy też pewność, że no po prostu jakby zaspokajamy ich potrzeby, ten piesek czy kot, bo koty też cierpią na problemy z separacją, no po prostu lepiej znosi naszą nieobecność.
I potrafią sobie przy okazji same jakoś zorganizować czas.
Tak.
Pani doktor, a wracając do tego, o czym już pani mówiła, a jaki powinien być ten idealny rytm dnia?
Bardziej dostosowane jest to do potrzeby psa, bo są psy, które z jednej strony uwielbiają spacery, większość czasu by spędziły na zewnątrz, w związku z tym to są psy, które też potrzebują dużo więcej ruchu i atrakcji, a czasami są również zwierzęta, zarówno psy, jak i koty, które tą potrzebę mają w sposób patologiczny zwiększony ze względu na to, że chociażby mają upośledzone hamowanie emocji i są bardziej aktywne niż większość innych zwierząt. No i w takiej sytuacji rzeczywiście te zwierzaki potrzebują mieć znacznie więcej aktywności, ale to nie znaczy, że powiedzmy taki, nie wiem, buldog francuski czy angielski, co gorsza, bo mówię co gorsza, bo to są już zwierzaki, które bardzo nie lubią się ruszać często i jest to związane często właśnie z ich ograniczeniami ograniczeniami w związku ze zdrowiem, ale to nie znaczy, że one nie potrzebują tych spacerów, tak? Albo pieski do towarzystwa. One również muszą wychodzić na spacery. Ja mówię o takim minimum spacerowym, to jest około 1,5 godziny dziennie, ale to jest absolutne minimum i to musi być wyjście na zewnątrz, tak? Czyli poza teren, który pies zna, nawet jeżeli ma bardzo duży ogródek. I ja to, co ja wprowadzam do terapii, to z dokładnością do kilku minut, dosłownie do kilku minut, nie 15 czy pół godziny, chcę, żeby opiekun ustalił stałe pory na karmienie, na spacery właśnie i na zabawy. I jeżeli mamy sytuację, w której pies, dajmy na to, musi się podporządkować różnemu trybowi człowieka, no bo wiadomo, pracujemy na zmiany, teraz jest po pandemii, bardzo dużo osób pracuje hybrydowo, raz w domu, tak, raz poza domem, to i bardzo chcę też uzależnić te pory kluczowe dla psa, właśnie jedzenia chociażby, czy spaceru, czy zabawy, od innego rytuału, właśnie od tego na przykład, czy dajmy na to, mamy wyraźny sygnał, kończymy pracę, czyli zamykamy na przykład komputer, tak? I pies już wie, o super, fajnie, to teraz już...
Spacer.
Ja widzę to permanentnie właśnie u swoich pacjentów, że to u kotów to samo. Koty też potrafią oczywiście bardzo domagać się uwagi w taki sposób, że jak mówią, że już jest za długo przed tym komputerem ktoś, to się położą na klawiaturze, tak? Albo przed książką, albo właśnie bardzo wyraźnie będą dawać do zrozumienia, że teraz już jest czas dla nich. Zresztą psy również to robią, no gorzej z tym wchodzeniem na klawiaturę. więc tutaj chcę podkreślić, że jest to coś, co daje poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli od tego nie wyjdziemy, to wtedy żaden problem behawioralny nam się nie rozwinie. Nie rozwiąże. Więc idealny dzień polega na zaplanowaniu. I jeżeli psy też uczą się i koty cykliczności, czyli jeżeli dajmy na to od poniedziałku do piątku dzień wygląda bardzo podobnie, a sobotę śpimy dłużej, ale jedziemy gdzieś dalej na spacer, no to pies się tego też nauczy. To znaczy, aha, dobra, to jest ten dzień, w którym się śpi dłużej, a jedzie się na wyjazdowy spacer. Kotów jest trochę gorzej, to znaczy kot bardzo lubi mieć bardzo stałą porę karmienia, koniec, kropka, ma być niedziela o 6 rano i w takiej sytuacji... powiedzmy, nie wiem, przydają się karmniki elektryczne, jeżeli bardzo nie chcemy o tej 6 rano wstawać. Dlatego też powiedziałam, że właśnie koty są takimi zwierzętami, które bardziej dbają o te swoje naturalne rytmy.
Trwa wykład otwarty, czyli spotkanie z nauką w Radiu RMF 24. Czy zwierzęta mają poczucie czasu? O tym dzisiaj rozmawiamy. Z nami pani doktor Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych. Mówiliśmy o tym, że zwierzęta są pamiętliwe, że pamięć o nich funkcjonuje bardzo dobrze. A czy potrafią przewidywać przyszłe wydarzenia?
Powiedziałabym, że tak, pod warunkiem, że damy jakieś chociaż bardzo delikatne sygnały. Aha. To znaczy z jednej strony oczywiście to, co przewidują, bierze się również z ich doświadczenia, że coś się ma wydarzyć, ale psy i koty są mistrzami w czytaniu mikromimiki. Nam się wydaje, że pies czy kot czyta nam w myślach, a tak naprawdę my dajemy im sygnały, tylko my o tym nawet nie wiemy. Zresztą również to
w końcu patrzą nam głęboko w oczy.
Tak, nawet nie tylko właśnie, nawet mówię, że są wyspecjalizowane na patrzenie na konkretne części twarzy i zazwyczaj skupiają się na jednej połowie, bo jakby więcej informacji przeczytają
wystarczy.
Na przykład z tego, tak, co nam powiedzą nasze emocje i my też nie jesteśmy wcale tacy symetryczni, jak nam się wydaje. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, oczywiście życie ani nasze, ani psa, ani kota nie jest jednostajne, chociażby w związku ze zmianami pór roku. Psy i koty bardzo reagują na zmianę długości dnia. Jest to oczywiście też związane z wydzielaniem się melatoniny w takim cyklu dobowym, czyli w sytuacji, w której melatonina wieczorem, na przykład właśnie jej stężenie rośnie, to dzięki temu psu i kotu też w pewnym momencie bardziej się chce spać, ale co też jest ważne, że stężenie melatoniny rośnie również w zależności od pór roku. I nawet i u ludzi, i u zwierząt jest diagnozowana taka sezonowa przypadłość, my mówimy o to choroba afektywna sezonowa. Nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, czy pies i kot reaguje najbardziej bardziej na nasze zachowanie, czyli jeżeli ktoś ma tak zwaną jesienną deprechę, to czy to nie jest przypadkiem tak, że przez to wpływa na zachowanie psa czy kota, czy to właśnie również dotyka konkretnie to zaburzenie psy i koty ze względu właśnie na zmiany stężenia między innymi melatoniny, ale tam im więcej melatoniny, tym mniej serotoniny, ponieważ melatonina powstaje z tryptofanu i na drodze przemian tryptofanu, gdzie po drodze właśnie jest synteza serotoniny. W związku z tym im więcej tej melatoniny, tym mniejsze stężenie serotoniny, a wiemy, no tak jak u ludzi, tak u psów, kotów, jest to tak zwany hormon szczęścia, byśmy powiedzieli, ale to przede wszystkim właśnie dzięki temu na przykład psy i koty no nie boją się albo mają powiedzmy dzięki tej prawidłowemu stężeniu serotoniny są mniej impulsywne, tak? Więc jakby jeżeli poziom tego neurohormonu spada, to zwierzę jest po prostu czuje się gorzej. I wiemy również, że poziom kortyzolu rośnie zimą u kotów i u psów i być może jest to związane również z tym, że po prostu jest gorzej na zewnątrz, mniej aktywności i tak dalej, więc my tego do końca nie wiemy. Zresztą
krótsze spacery, bo jest zimno, deszcz.
Tak. Zresztą koty przecież uwielbiają ciepłe kąty, tak? I jeżeli lubią sobie położyć się powiedzmy na parapecie, ale pod spodem nie ma kaloryfera, za to wieje od okna, no to już ta miejscówka na parapecie odpada i jakby ileś tam rzeczy takich niefajnych się zdarzy. No chyba, że zaraz za oknem będzie karmnik dla ptaszków, no to już powiedzmy jest taka to dodatkowa
bardzo
akcja.
Dobre miejsce obserwacyjne.
Natomiast światło i temperatura to są tak zwane dni dawcy czasu. My to na to określamy, to jest taki Zeitgeber z niemieckiego, ale to są właśnie takie czynniki wpływające na rytmy dobowe. Co więcej, wykorzystano na przykład, wykorzystuje się to w ogóle w weterynarii, zdolność melatoniny do regulowania tych czasów, chociażby dzięki temu, że koty naturalnie, podkreślam naturalnie, bo koty żyjące w domach no już naturalnie bardzo nie żyją, ale hamują powiedzmy czynność rozrodczą od jesieni przez zimę. I jest to również właśnie regulowane przez melatoninę. Z tym, że no, musi być kot poddawany naturalnemu światłu, czyli to dotyczy bardziej kotów właśnie tych no, mieszkających na zewnątrz, ale wykorzystuje się to w ten sposób, że na przykład właśnie stosowano implanty melatoniny, uwalniające melatoninę specjalnie do hamowania cyklu rojowego, można powiedzieć. Tylko, że właśnie mówię, że nie jest to na tyle skuteczna metoda, zwłaszcza właśnie u tych kotów poddawanych sztucznemu działaniu sztucznego światła, żeby to się tak bardzo dobrze przyjęło. Bardziej się przydaje u przeżuwaczy na przykład. tutaj o przeżuwaczach może nie będziemy rozmawiać, ale właśnie mówię, że używamy również jakby tego jakby wpływu melatoniny w celach czysto weterynaryjnych, medycznych.
No my też czasem korzystamy z niej, bo na przykład mamy problemy z zasypianiem, ale jak taki mruczek przyjdzie do nas, położy się na kolanach, zacznie mruczeć, ogrzewać nas, to od razu tak się przyjemnie robi i tak by człowiek zamknął oko na chwilę, drzemeczkę.
Zresztą taką. Tak samo u psów i u kotów rytmy dobowe ulegają pewnemu zaburzeniu na starość. Czyli właśnie tak jak człowiek starszy ma problemy często ze snem, ponieważ właśnie też szyszynka ulega zwapnieniu, tam rzeczywiście w pewnym momencie tej melatoniny powstaje mniej, w związku z tym i u ludzi, i u psów, zwłaszcza to jest też takie bardzo widoczne, że w pewnym momencie nawet dochodzi do zamiany dnia z nocą, tak? Że to zwierzę zaczyna więcej chodzić i to jest bardzo poważny objaw już, który nam na przykład mówi o tym, że może takie zwierzę cierpieć na chorobę, która jest bardzo, bardzo podobna do choroby Alzheimera u ludzi. Jest u psów i u kotów, mówimy o zespole zaburzeń poznawczych i tak jak w przebiegu choroby Alzheimera dochodzi do zaburzenia cyklu okołodobowego, tak, u psów i u kotów również. Więc jest to bardzo, bardzo podobne.
One przestają nas wtedy rozpoznawać?
Tak. Też. W konsekwencji również tam mamy powiedzmy taki szereg kategorii objawów. Najpierw było to tylko DISH, taki akronim od właśnie pierwszych liter, czyli tych zaburzeń, czyli mamy właśnie taką dezorientację w otoczeniu, czyli te zwierzęta przestają tak naprawdę jakby wiedzieć, gdzie się znalazły. One na przykład trafią w róg pomieszczenia albo tak jak pies zawsze staje pod klamką do drzwi, żeby pokazać, że chce wyjść, to zaczyna stawać pod niewłaściwymi drzwiami albo od strony zawiasów, tak?
No, to potwornie stresujące dla takiego zwierzaczka.
Pierwsze, bardzo, oczywiście, że tak. One właśnie to idzie i właśnie przez to zaczynają wykazywać również inne dalsze objawy. I to jest właśnie zaburzenia w interakcji, potem mamy zaburzenia właśnie cyklu snu i czuwania, potem mamy zaburzenia w takich wyuczonych czynnościach oddawania kału i moczu poza domem, czy w przypadku kotów do kuwety. Mamy aktywność, ale do tego jeszcze doszły właśnie zaburzenia lękowe. Bo w tym momencie jeszcze mamy dwie literki A. I właśnie wszystkie objawy według tych kategorii mogą składać się właśnie na zespół zaburzeń poznawczych, czy psi, czy koci. U kotów występują rzadziej, u psów naprawdę również etiopatogenetycznie, czyli jakby jeżeli chodzi o sam rozwój tej choroby pod względem neurologicznym, wygląda bardzo podobnie do choroby Alzheimera.
No i rozumiem, że ten stres wpływa też na postrzeganie czasu przez zwierzęta.
Tak, oczywiście. I zresztą jakby trudno nie zauważyć, że psy, które, czy koty, które cierpią na lęk separacyjny, a również u starszych zwierząt on się nasila, wydaje się, że one w ogóle nie rozróżniają, czy ktoś wyszedł na 5 minut, czy na 2 godziny, czy na dłużej. Za każdym razem tak samo mocno cierpią i to zresztą pokazują badania, bo rzeczywiście to poczucie czasu w tym momencie absolutnie zanika. Tutaj na pierwsze skrzypce gra strach, pierwsze skrzypce gra lęk. To zwierzę jest jakby w fazie takiej często walki, ucieczki, można powiedzieć, albo właśnie tego zamierania w bezruchu. Ja jak obserwuję, analizuję nagrania dostarczane przez opiekunów zwierząt, to czasami mam wrażenie, że niechcący kliknęłam pauzę. Bo naprawdę żaden pikselek się nie ruszy, tak? Aha. A w takiej pozycji pies zamiera na przykład przez kilkanaście minut.
Pani doktor, zostawmy jeszcze na chwilę psy i koty, o których głównie rozmawialiśmy. A jakie gatunki zwierząt wykazują najbardziej rozwinięte to poczucie czasu? Czy istnieją jakieś różnice w postrzeganiu czasu między ssakami a ptakami na przykład?
Różnice na pewno, zresztą w ogóle biorąc właśnie pod uwagę to, o czym wspomniałam tam wcześniej, tą częstotliwość fuzji migotania, to wiemy, że ona jest najwyższa u zwierząt, które są raz, że małe, a dwa, że funkcjonują w dużym natężeniu światła, czyli powiedzmy na przykład malutkie gryzonie będą miały tą częstotliwość fuzji migotania znacznie wyższą wyższą niż, dajmy na to, zwierzę żyjące nocą, takie powiedzmy jakieś tam, nie wiem, czasami właśnie tam lemury na przykład, czy nawet ptaki nocne, ale i właśnie powiedzmy mierzono u wielu gatunków tą częstotliwość funkcji migotania, takim absolutnie dolną granicą, którą zauważono, to u jakiejś takiej ropuchy egzotycznej, gdzie częstotliwość funkcji migotania była tam 6,7, nie pamiętam dokładnie, ale coś około właśnie 6 i 7. Natomiast mucha, na przykład mucha, zwykła taka latająca gdzieś koło nas, ma tą częstotliwość funkcji migotania krytyczną około 250, a jest jeszcze jeden żuczek, jakiś rekordzista dosłownie, 450, tak? Więc jemu czas płynie znacznie szybciej niż nam. No oczywiście jest to potrzebne do tego, żeby albo przeżyć, albo nie dać się złapać, albo coś złapać właśnie, czyli zjeść. Stąd też jakby oczywiście wiąże się to też z bardzo dużym nakładem energetycznym, tak? Czyli taka krytyczna częstotliwość funkcji migotania, więc no to ewolucyjnie musi się opłacać.
No i na pewno o wiele przyjemniej oglądać mecz piłki nożnej naszej reprezentacji z naszym ukochanym psem albo kotem niż z jakimś żuczkiem na przykład.
Tak, aczkolwiek właśnie kiedyś było taki, no może nie tyle mit, co rzeczywiście, kiedy były jeszcze takie telewizory kineskopowe i one miały dużo niższą częstotliwości, tak, więc nawet czasami nam ten obraz migał, a co dopiero takiemu psu, że mówiono, że właśnie pies nie jest w stanie w ogóle oglądać telewizji, no bo jemu to za bardzo właśnie miga, on nie widzi takich tych częstotliwości jako płynnego obrazu i tego unika. Tak, w momencie, kiedy raz, że te częstotliwości są zupełnie inne teraz, mamy też ekrany plazmowe, psy i koty bardzo chętnie oglądają telewizję. Tak?
Zresztą są. Czyli można im zostawić jakiś film przyrodniczy do oglądania dla uspokojenia.
Tak. I są psy, które bardzo chętnie oglądają, ale na przykład są takie psy, które wolą właśnie piłkę nożną. Bo bardzo
Goldeny na przykład. Albo Border Collie.
Albo koty też, albo na przykład widziałam i też zresztą pokazuję też takie nagrania moim studentom właśnie pokazujące, jak psy i koty reagują na emocje pokazywane przez postaci właśnie filmowe. Takim klasycznym przykładem jest to, jak psy i koty oglądają Króla Lwa. Ponieważ właśnie mały Simba, zresztą fantastyczna bajka, tak? Ale właśnie mały Simba ma bardzo, mimo tego, że jest lwem, ale ma bardzo psie ruchy. Bardzo dobrze tą mimikę prezentowaną i dzięki temu psy bardzo dobrze rozumieją, że właśnie w momencie, kiedy mały Simba traci tatę, on jest smutny, psy piszczą, wykazują objawy stresu, naprawdę niesamowicie to wygląda. I nie mam wątpliwości, że...
Można sobie popłakać razem z psem przy tym filmie.
Tak.
Niebywałe. A czy widzą kolory? Jak widzą kolory?
Widzą kolory inaczej znowu niż psy i ludzie. I to też jest jakby inaczej psy widzą, inaczej koty, inaczej ludzie, dlatego że jest to związane z jakby z liczbą barwników w czopkach. Te barwniki, one mają, jakby odbierają światło różnej częstotliwości znowu, tak? I w związku z tym pies widzi świat bardziej na żółto-niebiesko.
Koty barwy RMF FM.
O to chodzi, dokładnie tak. Natomiast kot widzi trochę zielonego. Natomiast jeden i drugi gatunek widzi świat znacznie jaśniej też niż człowiek. No i to też jest oczywiście związane z tymi potrzebami, tak? Dla kota i dla psa nie ma aż tak dużego znaczenia barwa. Znacznie ważniejszy jest ruch. Stąd też pręcików jest dużo oczywiście więcej niż u ludzi. I dlatego też psy i koty też doskonale widzą ruch gdzieś kątem oka. Tak, to też jest ważne, bo oczywiście zwłaszcza dla takiego kota, którego coś może upolować, nie tylko on poluje, jest to szczególnie istotne, ale na przykład właśnie też w kontekście takiego postrzegania otoczenia, no to wystarczy nagrać, najpierw popatrzymy sobie na psa, nagramy jego zachowanie, na przykład w kontekście komunikacji z drugim psem i powiedzmy wprawne oko przez minutę zauważy może tam, nie wiem, kilka sygnałów uspokajających poza i plus jakieś tam inne zachowania. Natomiast jeżeli tą minutę przeanalizujemy klatka po klatce, to okaże się, że tam wcale nie ma kilku sygnałów, ale jest kilkanaście lub kilkadziesiąt, tak? Aha. Bo psy właśnie w ten sposób dużo więcej komunikują między sobą i są w stanie to zauważyć, a nasze, powiedzmy, mało wprawne oko znacznie mniej rejestruje.
A czy koty i czy psy mają sny?
Tak, oczywiście i zresztą wykazano powiedzmy prostszych do badania zwierząt, może nie tyle prostszych intelektualnie, u szczurów, jak wygląda śnienie w zapisie encefalografu. Robiono takie badanie, że najpierw rejestrowano szczura, który podąża w takim labiryncie, a potem, i oczywiście rejestrowano, jak tam te fale mózgowe wyglądają, i potem jak ten szczur spał, można było dokładnie stwierdzić na podstawie zapisu fal, w którym miejscu tego labiryntu jest, na przykład. U psów zresztą robiono też takie badania, na przykład właśnie poddawano je różnym doświadczeniom i na przykład właśnie też stwierdzano, że ten pies trzyma piłkę na przykład, albo goni z piłką. Bo mało tego, pies, który ma więcej negatywnych doświadczeń, śni dłużej i bardziej intensywnie. Czyli jeżeli ma ciężkie przeżycia, to my zobaczymy więcej, że on tam właśnie szczeka, biega i tak dalej. Zresztą psy też i koty z taką niedojrzałością układu nerwowego, czy to na skutek zaburzeń, czy po prostu dlatego, że są jeszcze malutkie, też bardziej intensywnie śnią, biegają. Czasami do tego stopnia, że potrafią lunatykować. One we śnie biegają. Ja zresztą mam takich pacjentów, to są już bardzo poważne przypadki, ale na przykład psy, które muszą spać w klatkach, ponieważ jeżeli zasną przy opiekunie, a im śni się, że właśnie muszą wejść w zachowanie jakieś agonistyczne z drugim psem, to potrafią pokryć opiekuna we śnie, tak? Więc jest to dosyć niebezpieczna oczywiście sytuacja.
No i stresująca dla właściciela.
Tak, ale oczywiście jakby to nie są rzeczy, których nie można leczyć. Zresztą te zwierzęta poddawane farmakoterapii często zupełnie, jakby można powiedzieć, dojrzewaniu. Po prostu przestają lunatykować i jest dużo, dużo lepiej, no ale wymaga to naprawdę już takiej pomocy medycznej.
Nam ludziom się zdarza, dlaczego nie naszym pupilom?
Oczywiście, no i dlaczego skoro takie organizmy jak szczury, o których wiemy na pewno, że śnią, mamy to przebadane tak dobrze, to dlaczego odmawiać tego psom czy kotom, tak? Więc
naszym ukochanym. Aż by się chciało teraz podrapać za uchem naszego psa. Bardzo pani dziękuję za ten wykład otwarty w Radiu RMF24. Z nami na łączach była pani doktor Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych, behawiorystka pracująca na co dzień z psami i kotami i ich właścicielami. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.